14 minut po godzinie 18.
Jak minął dzień?
A w studiu gość ksiądz Jacek Świątek. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Kolejna rozmowa z cyklu Klucze Pontyfikatu. Dzisiaj papież Polak. Chcemy się zastanowić nad tym, może brzydko trochę powiem, hasłem, dlatego że my tak troszeczkę wymiennie stosujemy, nawet pisząc jakiś tekst o błogosławionym Janie Pawle II, więc piszemy albo Jan Paweł II, albo właśnie papież Polak. I dla nas jest to takie oczywiste, że przez wiele, wiele lat na stolicy Piotrowej Polak zasiadał. Wielu z naszych słuchaczy zresztą większość swojego życia, zwłaszcza ci młodsi, przeżyło cały czas z pontyfikatem papieża Polaka w tle. Więc też nie zastanawiamy się nad tym, jak bardzo ważnym rokiem był rok 78, nie tylko dla nas Polaków, ale również w historii Kościoła powszechnego. Dlatego, że to było jednak przełamanie pewnego nurtu wyborów na głowy Kościoła katolickiego. Pojawienie się kogoś spoza tego włoskiego układu, to było wydarzenie rzeczywiście, które historycy, nie tylko polscy, na pewno w historii Kościoła odnotują, na pewno będzie się mówiło o tym pontyfikacie jako czymś wyjątkowym, również z tego powodu. I od tego chciałabym zacząć.
Wyjątkowość pojawienia się Polaka na stolicy apostolskiej w Rzymie może być dla nas takim swoistym dzisiaj powodem do dumy, bo jednak mimo wszystko po blisko 50 latach pojawia się ktoś, kto zmienia jak gdyby tutaj tę zasadę, że zawsze wybierano Włocha. Możemy trochę to dzisiaj pejoratywnie oceniać, to znaczy, że byli ci Włosi i tak dalej.
Taki monopol trochę.
Tak, z tym, że ja bym taki do końca nie był zbyt krytyczny wobec Kościoła. Dlaczego? Pamiętajmy o jednej bardzo prostej rzeczy, a mianowicie, że przynajmniej od drugiej połowy XIX wieku były napięte stosunki pomiędzy wtedy Zjednoczonym Królestwem już włoskim, a Watykanem. Gdyby pojawił się ktokolwiek inny, mający inne obywatelstwo, byłby problem, ponieważ do traktatów laterańskich Włosi nie uznawali państwowości watykańskiej. Traktowali to jako swoje ziemie. Gdyby tam się pojawił ktoś, kto nie miał obywatelstwa włoskiego, byłby to duży problem, jeśli chodzi o prawo i tak dalej. Druga rzecz ważna w całości to jest taka, że w gruncie rzeczy papież był zawsze biskupem Rzymu. Rzym to byli Włosi i oni bardzo chcieli, Rzymianie bardzo chcieli mieć duży wpływ na obsadzanie tego stanowiska. Tak to było właśnie po powrocie z niewoli awiniońskiej i różnego rodzaju rzeczy, które potem się działy. Dlatego nie byłbym taki zbyt krytyczny tego, że byli to Włosi. Natomiast dla nas, dla Polaków rzeczywiście był to ewenement, bo nie dość, że przełamany został ten monopol włoski, to jeszcze dodatkowo, prawda, od razu był przełamany przez papieża pochodzącego z naszego kraju. I to nie kogoś, kto jest pochodzenia polskiego, tylko wybitnie kardynała z Krakowa, który pasterzował w naszym kraju, przeżywał wszelkie trudności i różnego rodzaju rzeczy związane z życiem pod jednak mimo wszystko panowaniem komunistycznym, który miał doświadczenie zarówno zachodniego sposobu ujmowania wiary, jak i wschodniego sposobu przeżywania wiary. Z tego chociażby względu jest to dla nas ogromny atut. Nie wydaje mi się, żeby to był przejaw naszej jakiejś wewnętrznej dumy, choć przypuszczam, że dla wielu ludzi może być to jakaś swoista pycha, przeżywanie. Były takie głosy po śmierci Jana Pawła II, że dla mnie już nie ma papieża i tak dalej, bo skończył się papież. Wydaje mi się, że to były te bardzo emocjonalne i przesadzone. Dzisiaj już do tego podchodzimy inaczej.
Podchodzimy inaczej, ale mam też takie poczucie trochę, że mimo wszystko percepcja nauczania i Benedykta XVI, teraz może trochę inaczej jest papieżem Franciszkiem, bo to jest postać jednak bardzo medialna i tutaj jesteśmy wyczuleni na wszystkie sygnały, które płyną, chociaż to też chyba nie do końca o to chodzi, prawda? Jest chyba coś takiego, że mniej się już wsłuchujemy, mniej się wczytujemy, mniej uważamy na to, co w Watykanie się dzieje. Nie ma ksiądz takiego wrażenia?
Czy ja powiem tak, świadomie nauczanie papieskie, bo przecież każdy z nas urodził się w określonym momencie i przyznam się, że te pierwsze lata pontyfikatu Jana Pawła II dla mnie jako dla dziecka nie były przeżywane świadomie, nie dochodziłem do pewnych rzeczy. Świadomość nauczania papieskiego pojawia się gdzieś mniej więcej u mnie na etapie szkoły średniej, to jest logiczne, tak mniej więcej człowiek się rozwija. I przyznam się, że obserwując nas, Polaków, jeżeli chodzi o percepcję, o przyjmowanie tego, co mówił błogosławiony Jan Paweł II, nie do końca byłoby takie piękne, jak my dzisiaj mamy to wrażenie. Dlaczego? Dlatego, że pamiętamy zawsze to, co jest ostatnie. I te ostatnie lata, zwłaszcza od tego momentu, przepraszam, że to powiem dość ostro, ale od momentu kremówkowego, my wszyscy pamiętamy i wszyscy od tamtego czasu kochamy papieża. Cały świat kochał wtedy papieża, bo myśmy go kochali. Natomiast pamiętam rok 91, kiedy przyjechał papież do ojczyzny i był bardzo zimno przyjęty przez Polaków. Był bardzo zimno przyjęty przez tych, do których przyjechał aż do tego momentu, do tego słynnego przemówienia w Kielcach, kiedy było to załamanie głosu papieskiego i dopiero wtedy Polacy zrozumieli, że tutaj chodzi o coś naprawdę wielkiego. Natomiast pierwsze jego przemówienia to były bardzo niechętnie przyjmowane przez różnego rodzaju środowiska, także przez zwykłych ludzi. Wydaje mi się, że może dlatego przyjmowaliśmy papieża Jana Pawła II, po pierwsze, że mówił językiem polskim, jakby nie patrzeć. Benedykt XVI starał się mówić w języku polskim, ale każdy z nas wie, że wychodziło to czasem dość słabo. Nie mówię w tym momencie o myśli, którą przekazywał, tylko o sposobie wypowiadania słów. W związku z czym od razu na wstępie stawał się przedmiotem różnego rodzaju żartów, o których tutaj mówić nie powinienem i nie ma sensu o nich mówić. Papież Franciszek w ogóle nie mówi w języku polskim. Po drugie, wydaje mi się, że taki nasz zachwyt Janem Pawłem II polegał także i na tym, że był to pierwszy chyba papież, który dość dokładnie wykorzystywał media. Do tej pory zachowania, bo myśmy zwracali uwagę na zachowania, że tutaj papież, prawda, jest taki bezpośredni, rozmawia z ludźmi i tak dalej. Podobne zachowanie miał Paweł VI. Tylko, że wówczas media nie zwracały na to uwagi, a jak media nie zwracają uwagi, to my o tym również dzisiaj nie wiemy. Taka jest po prostu prawda. W związku z czym może dlatego nie pamiętamy, że były podobne zachowania, bo na przykład Paweł VI w czasie swojej pielgrzymki, czy to do Indii, czy do Ziemi Świętej, miał bardzo zbliżone zachowanie do Jana Pawła II, a jednakże o tym nie wiedzieliśmy.
Wróćmy do tej wrażeniowości. Wspomniał ksiądz o tych kremówkach i o tym, że wtedy wszyscy pokochali papieża, ale może to jednak mimo wszystko jest zbyt duże uproszczenie. Chociaż kiedy Jan Paweł II przyjeżdżał do swojej ojczyzny jako głowa Kościoła powszechnego, to była ta pokusa, żeby zwracać uwagę na te tak zwane, kolokwialnie powiem, fajne gesty, że tutaj brawo pobijemy, tu 100 lat zaśpiewamy.
Góra ludzi, nie żal.
Tak, tu papież dziecko wziął na ręce i tak dalej. Natomiast Jan Paweł II mówił szalenie ważne i szalenie trudne dla Kościoła w Polsce i dla każdego wierzącego rzeczy. Przypominał podstawowe prawdy wiary, przypominał dekalog, mówił o tym, jak iść drogą do Boga, żeby nie poskręcać gdzieś na lewo i na prawo. I tego się chyba trochę gorzej słucha niż żartów o kremówkach i zaśpiewanej barki.
Tak, i tutaj się z tym trzeba niestety zgodzić. Po pierwsze, do tego, żeby wysłuchać tych rzeczy mówiących o prawie moralnym, czy chociażby jak była ta cała katecheza papieska w 87 roku prowadzona przez sakramenty święte, trzeba było mieć przynajmniej podstawowe wiadomości, podstawową wiedzę religijną. My dobrze wiemy, że były czasy komunistyczne, księża starali się przekazywać na katechezie prawdy wiary, ale z tym to różnie bywało. Dużo osób w tym czasie przestało posyłać dzieci na religię ze względów czysto koniunkturalnych, taka jest po prostu rzeczywistość i na to nie mamy co się obrażać. W związku z czym papież mówił do ludzi, którzy nie byli do końca przygotowani do przyjmowania pewnych treści. Liczył w tym względzie na polskie duchowieństwo i myślę, że się na tym nie zawiódł w ogromnej większości, które miał tę myśl przekazywać dalej. I tutaj, wydaje mi się, była praca u podstaw, którą wykonywali księża po przekazując słowa papieża. Mi się wydaje, że w tym podejściu papieża do naszego narodu, bo my zwracamy faktycznie uwagę na to, że papież nam ciągle o czymś przypominał, że nam ciągle mówił, jaką drogą mamy iść, co mamy robić, jak mamy postępować, ale wydaje mi się, że w tym jest troszeczkę głębsza myśl Jana Pawła II, a mianowicie Jan Paweł II chciał na, wydaje mi się, na forum międzynarodowym, także i w Kościele, ale także i poza Kościołem, przypomnieć pojęcie narodu. My musimy pamiętać jednej bardzo prostej rzeczy. To jest czas, w którym pojęcie narodu jest najczęściej utożsamiane z tym, co działo się w czasie II wojny światowej, czyli różnego rodzaju szowinizmach, różnego rodzaju skrajnych nacjonalizmach i tak dalej, które wytworzyły potężną kulturę niszczącą ludzi w imię właśnie koncepcji narodu, różnie pojętego, czy to będzie biologiczne i tak dalej. Papież Jan Paweł II chciał przypomnieć, że naród jest istotnie konieczny człowiekowi do życia, ale trzeba właściwie pojąć ów naród. Ów naród to jest kultura, którą otrzymuje każdy człowiek i w której rozwija siebie jako człowieka. Zresztą on to jak gdyby na początku swojego pontyfikatu wprost przypomniał w czasie przemówienia w UNESCO w 1980 roku. Powiedział bardzo wyraźnie pewną formę świadectwa, że on przychodzi tu nie jako teoretyk, który będzie wykładał jakąś teorię filozoficzną, bądź teologiczną, historyczną, czy jakąkolwiek inną na temat narodu, ale będzie mówił świadectwo, bo mówi, jestem synem narodu, który przetrwał dzięki swojej kulturze, choć był wielokrotnie skazywany na niebyt. I te gesty, o których my mówimy, myśmy najczęściej odbierali, przepraszam, może słuchacze się nie obrażą i pani również, ale myśmy najczęściej odbierali w konwencji, jak ja to mówię, ogniskowo-grillowej. Fajny dowcip się powiedziało, prawda? Fajnie zrobił, mogliśmy się pośmiać i pójść. Nie. Ja pamiętam do dzisiaj to przemówienie, które papież miał w Wadowicach, to właśnie to kremówkowe słynne, ale myśmy wcześniej nie zauważyli jednej rzeczy, że papież zrobił dokładny opis okolicy. Mówi, tu idziemy, tu, to dojdziemy tu, tutaj, tu dojdziemy do takiego miejsca i już jesteśmy w Kalwarii Zebrzowskiej i tak dalej. Papież nagle pokazał, że ta cała rzeczywistość, którą żył przecież w latach 20. do 39. roku, bo potem przeprowadził się, 38. bo potem przeprowadził się do Krakowa, już razem z ojcem i tam spędzał okupację, ale przecież ten od 20. roku żył tutaj właśnie w Wadowicach. Ta cała rzeczywistość w nim tkwiła i jego kształtowała. Ta cała rzeczywistość tego narodu. My nie zauważamy bardzo ciekawej rzeczy. Jeżeli weźmiemy do ręki przemówienia papieskie, gdziekolwiek papież pojechał w Polsce, przypominał historię miejsca, w którym jesteśmy. Przypominał dzieje, z którego to wszystko wyrastało. Potrafił sięgnąć bardzo głęboko. Chociażby przemówienie z 79 roku z Gniezna, gdzie pokazało wręcz zręby państwowości polskiej. Gdyby chciał ukazać głębię kultury narodowej i co jest ciekawego, jeżeli państwo weźmiecie do ręki jego przemówienia wygłaszane w innych krajach, to możecie zauważyć, jak bardzo w tych przemówieniach występuje ów genius loci, czyli duch tego miejsca, z którym on przemawia. Jakby on chciał powiedzieć, ludzie, wy skądś wyrastacie, wy skądś jesteście, macie jakąś kulturę. To wydaje się być bardzo, to wydawało się być bardzo mocne w przemówieniach papieskich, dlatego że no, pojęcie narodu było zdyskredytowane. Po 68 roku, po słynnej rewolucji seksualnej, na dobrą sprawę twierdzono, że na pojęcie narodu jest pojęciem związanym z przemocą. Że powinniśmy wyzwolić się z pojęcia narodów. Szermowano różnego rodzaju argumentami o ludzkości, o czymś innym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast papież wprost to przypomina. Nie po to, żeby wskrzesić tylko i wyłącznie samą koncepcję narodu, ale chodzi o pokazanie. Musicie mieć kulturę, czyli duchowe nastawienie.
Ale papież też mówiąc o kulturze, w tym szerokim mówimy oczywiście tego słowa znaczeniu, przypominał także o chrześcijańskich korzeniach Europy. Papież zza żelaznej kurtyny. Jeszcze wtedy Europa podzielona była, przypomnijmy. Bardzo wiele miejsca i uwagi w swoim nauczaniu, w swoich przemówieniach, kazaniach poświęcał właśnie temu, że Europa wyrasta z chrześcijańskiej tradycji.
Tak, ale też jest jedna ważka sprawa w całości, bo teraz możemy dojść znowuż do pewnej... Żyjemy w czasach globalizacji, to przynajmniej tak się po prostu mówi. Przecież to jest bardziej moim zdaniem globalizacja koncernów, aniżeli ludzi, taka po prostu prawda. Dzisiaj Coca-Cola pije się na całym świecie, bo akurat wszyscy tam kupują Coca-Colę i jej kupowanie ma podobno być dobrze świadczyć o człowieku. To jest globalizacja koncernów, nie globalizacja ludzi. Zresztą o tym genialnie przypominał wcześniej Benedykt XVI, a teraz przypomniał papież Franciszek, kiedy powiedział wprost o tym, że ta globalizacja ma zbliżać ludzi, a nie koncerny i być wykorzystywana do zysku. Ale o co w tym wszystkim chodzi? Dzisiaj w ramach tej uniwersalizacji próbuje się przeciwstawić struktury globalne strukturom narodowym. I my mamy na przykład takie doświadczenie, jeżeli chodzi o kwestię Unii Europejskiej, prawda? Dużo się nam mówiło ostatnio o powstawaniu tak zwanego w cudzysłowie narodu europejskiego. Oczywiście użycie słowa naród jest tutaj cokolwiek dziwnawe i można to między bajki włożyć. Bardziej chodzi tu o pewien projekt ideologiczny, który próbuje się przeprowadzić, niezwiązany z kulturą. To jest właśnie ten marksistowski marsz przez kulturę, przez instytucje po to, żeby wytworzyć rzeczywistość sterowalną. Ale Jan Paweł II, przypominając o chrześcijańskich korzeniach Europy, wspominał również, bardziej zwracał uwagę na to, że to była tak zwana Europa Christiana. Na dobrą sprawę chrześcijaństwo, wykorzystując ducha praw rzymskich i filozofii greckiej, wykorzystując, i nie mamy co się tutaj łudzić, dodając do tego nauczanie dobrej nowiny, doprowadziło do stworzenia nowego typu cywilizacyjnego, reprezentowanego właśnie przez Europa Christiana. I w ramach tego tworu kulturowego istniały narody. Nie trzeba było likwidować narodów. Nie trzeba było likwidować narodów, istniały narody w ramach tej jednej koncepcji. Dlatego, że poszczególne koncepcje narodowe były przeniknięte duchem chrześcijańskim. I myślę, że jeżeli papież wskazał na korzenie, bardziej chodziło mu o tego typu sytuacje. Tak jakby wskazanie na to, że drzewo ma liczne gałęzie, ale jeden korzeń. W gruncie rzeczy. I teraz, jeżeli odetniemy ten korzeń, a przecież to zostało zrobione w traktacie europejskim, zostało to zrobione, to w tym momencie leżą także inne rzeczy.
Jeszcze chciałabym wrócić do tych czasów z początku pontyfikatu, czyli do samego wyboru Jana Pawła II. Często się podkreśla, że ten wybór przyspieszył upadek muru berlińskiego, upadek żelaznej kurtyny, że gdyby wtedy papież nie pojawił się na stolicy Piotrowej, być może ten proces byłby zdecydowanie dłuższy, bardziej mozolny, trudniejszy także do takiego pokazania na międzynarodowej arenie, co dzieje się tutaj za żelazną kurtyną. Czy ksiądz się z tym zgadza? Czy rzeczywiście, no załóżmy taki scenariusz, teraz powstają takie książki historyczne, które mówią, co by było gdyby i jakby się historia potoczyła, gdyby Jan Paweł II, gdyby Karol Wojtyła nie został wybrany na papieża. Czy świat stałby jeszcze dłużej w tym układzie, który wtedy był obecny?
To znaczy powiem tak, na pewno potoczyłoby to się innymi torami. Niewydolność systemu sowieckiego była bardzo duża i wcześniej czy później albo zakończyłoby się to ogromnym głodem, bo przecież trzeba było wydawać pieniądze na zbrojenia, albo zakończyłoby się totalnym upadkiem ekonomicznym strefy sowieckiej. Taka jest po prostu prawda. Ale prawdopodobnie potoczyłoby się to innymi torami i inaczej by to poszło. Druga sprawa, nie wiadomo, czy nie doszłoby do wojny światowej, w tym momencie do wojny, no niestety wówczas nuklearnej, bo takie były potencjały i broń do wykorzystania. W związku z czym bardziej bym rozważał to w tych kategoriach, jeżeli chodzi o kwestię Jana Pawła II. Natomiast my popełniamy chyba pewien błąd, dlatego że staramy się rozważyć Jana Pawła II w kategoriach politycznych. Jako kolejnego męża stanu, który czegoś tam dokonuje, jest jakimś wizjonerem, który próbuje przedstawić jakąś wizję i przekształcić ją w rzeczywistość. My zapominamy o tym, że papież działa na troszeczkę innym poziomie. On działa na poziomie jednak religijnym. I co chyba ważniejszą rzeczą było odkrycie właśnie duchowego charakteru człowieka, że człowiek to nie jest tylko i wyłącznie konstrukt społeczny, że człowiek to nie jest tylko i wyłącznie wynik ślepych sił natury, jakkolwiek pojętej ewolucji, ale człowiek jest istotą duchową, przekraczającą całkowicie materię. I to takie podejście dawało dwie ważkie rzeczy potrzebne do tego, żeby pokonać zniewolenie komunistyczne. Po pierwsze, dawało ogromną odwagę. Innymi słowy, możecie mnie zniewolić na ciele, ale ducha zniewolić nie możecie.
Przed odwagą chyba świadomość najpierw.
Tak, ale mówię przede wszystkim ta kwestia odwagi, bo tu powstawał problem, co oni nam zrobią. Natomiast tutaj wychodziła sytuacja bardzo prosta. Nawet jeżeli zniewolicie ciało, ducha zniewolić nie możecie. I to jest nawiązanie do wielkich wieszczów przecież naszych narodowych z wielkiej emigracji, którzy wprost o tym mówili. Cóż tego, że zabijecie to, co jest zewnętrzne, że zakujecie w kajdany i tak dalej, ale ducha nie dacie rady zabić. I duch jest tym, co wam zawsze ucieknie. To byśmy poczęli to oczywiście duch w sensie metaforycznym, czyli jakiegoś kultura narodowa. Myślę, że to jest pierwsza sprawa, którą to trzeba było wprost powiedzieć. Druga sprawa, ten papież pokazywał wielkość człowieka w kontekście Chrystusa. My dzisiaj mamy chęć rozważenia wszystkich projektów politycznych w kategoriach ilościowych. Popatrzmy, co się działo ostatnio na Krymie i ciągle liczyliśmy, ile dywizji jest po stronie rosyjskiej, ile wojska jest po stronie ukraińskiej, czy jeden statek wystarczy. My ciągle w tych ilościowych kategoriach traktujemy człowieka. Natomiast Jan Paweł II pokazał jakość człowieka od strony Chrystusa, gdzie wprost mówił o tym, że bez Chrystusa nie da rady zrozumieć człowieka. Nie można zrozumieć człowieka. I wskazanie na ową wielkość człowieka stanowiło przełamanie tego monopolu marksistowsko-materialistycznego, który uzależniał człowieka od różnego rodzaju innych czynników.
Rozsadzanie duchowe, można by
tak,
było powiedzieć.
Tak, myślę, że bardziej trzeba było patrzeć w tym momencie na rozsadzenie duchowe. Człowiek jest do wielu rzeczy zdolny. Jeżeli ma odpowiednią do tego motywację. Musi zobaczyć swoją własną wielkość. I w tym momencie to, co zrobił Jan Paweł II, szło właśnie po tej linii.
Zatrzymajmy się jeszcze nad jedną rzeczą, bo to jest takie troszeczkę nasze ludzkie podejście do rzeczywistości Kościoła powszechnego, że my mamy, kiedy teraz następują kolejne pontyfikaty, takie poczucie, że jeżeli będzie wybrany papież z Afryki albo papież z Ameryki Łacińskiej albo z innego kontynentu, że to będzie papież, który po pierwsze będzie mówił innym językiem problemów tamtego Kościoła i na inne zupełnie problemy w Kościele będzie zwracał uwagę. No myślę, że wielu też tak myślało, kiedy Polak został papieżem, że teraz jakby punkt ciężkości zostanie przeniesiony gdzie indziej. Jak na to patrzeć z punktu widzenia właśnie Kościoła powszechnego? No bo z jednej strony jest to naturalne, no przychodzi ktoś z jakiegoś środowiska, z jakiegoś mimo wszystko czy systemu, czy ukształtowania również społecznego i politycznego także, ale z drugiej strony, no Kościół to przecież, tak jak ksiądz powiedział, to nie są jakieś rozstrzygnięcia polityczne, to jest zdecydowanie rzeczywistość bardziej złożona i wyższa. Więc czy te nasze myślenia, które gdzieś właśnie obsadzają kolejnych papieży w problemach ich kościołów, są właściwe? Czy uciekać od nich i szukać właśnie tych uniwersalnych spraw, które dotyczą jakby każdego kościoła, czyli przede wszystkim tego, co dotyczy nauczania o Chrystusie i tego, co my możemy z tego wziąć?
Ja myślę, że po pierwsze nie można patrzeć na papiestwo w formie wycinkowej. My bardzo często chcielibyśmy sobie zrobić taki wycinek nasz polski i mieć taką swoją własną kapliczkę w tymże Watykanie, że tak powiem. To jest takie trochę też i patrzenie frakcyjne, mówiące o tym, że istnieją stronnictwa w Watykanie. Zresztą ostatnio, kto z Państwa oglądał serię La Rancho, to mógł dowiedzieć się o tym, jak to księża między sobą rozmawiają, że jeden musi wrócić z Rzymu, bo zainwestował nie w to stronnictwo, co potrzeba w Watykanie. No śmieszna rzecz i tak dalej, ale wiadomo, że między ludźmi zawsze są jeden trzyma z tym, drugi ludzkie. To jest normalna sprawa i tutaj nie będę z tego powodu, nie róbmy problemów. Po pierwsze, zwróćmy uwagę na Jana Pawła II. Był on Polakiem i ciągle podkreślał swoją polskość. On nigdy swojej polskości się nie wyrzekł. Co więcej, był zadowolony z tego, że traktują go jako papieża Polaka. Jednak umiał rozumieć problemy innych narodowości. Zwróćmy uwagę, jego słynna wizyta chociażby w Chile, kiedy spotyka się z biedakami tamtejszymi, z robotnikami, z górnikami, którzy mu mówią o tym, że nie mają co jeść, nie mają czym jak wykarmić dzieci. Przypomnijmy sobie jego podróż chociażby do Nikaragui, gdzie spotkał się z sytuacją wręcz odrzucenia przez, zresztą spowodowaną działaniami sandynistów. Przypomnijmy sobie jego wizytę chociażby na Sycylii, kiedy wystąpił przeciwko mafii i potem ten zamach, który miał miejsce pod Bazyliką Laterańską w Rzymie. To był to człowiek, który owszem, oceniał rzeczywistość tak, jak mu kultura jego nakazywała, tak jak został wychowany. Jednakże umiał dostrzegać problemy innych ludzi. Bo, proszę Państwa, z całym szacunkiem, ale problemy ludzi na całym świecie są praktycznie te same. My jesteśmy po prostu ludźmi. Owszem, rozwiązujemy je w różny sposób, bo różne są nasze kultury. Bo w różnych systemach kulturowych żyjemy, różnie postrzegamy tę rzeczywistość świata i dlatego rozwiązujemy w trochę różny sposób. Natomiast człowieczeństwo z natury swojej przysługuje każdemu z nas i my jesteśmy ludźmi pod każdą szerokością geograficzną. Dlatego ten język jest nam językiem bardzo bliskim. Właśnie może na tym wygrywał Jan Paweł II na języku gestu, który jest dość prostym językiem. Patrząc na rzeczywistość nowych papieży, którzy przyszli albo będą przychodzić, nie w końcu nie wiemy, jak opatrzność potoczy losami. Nie mnie tutaj wieszczyć różnego rodzaju, wystarczy już może mnich Malachiasz, który swoje wieszczby już dawno przedstawił. Zresztą podobno to nie są jego wróżby, ale to już zostawmy na inne
obiecnie. O wróżbach kiedy indziej.
Tak. Będzie przychodził ze swoim doświadczeniem, ale nigdy nie będzie głosił czego innego niż prawdy wiary. Jeżeli, tu trzeba zawsze pamiętać o słowach świętego Pawła Apostoła, który powiedział wyraźnie, nawet gdyby anioł z nieba wam głosił co innego niż myśmy głosili, niech będzie przeklęty. Więc z tego chociażby względu trzeba to sobie powiedzieć. Proszę Państwa, Jan Paweł II na stolicy apostolskiej zasiadał ponad 20 lat, blisko 30 lat. Bądź tak krótko licząc. W tym czasie my jako naród powinniśmy osiągnąć już dojrzałość. Pewne rzeczy musimy rozwiązywać sami. My dostajemy mniej więcej pożywienie dobrej nowiny ze stolicy apostolskiej, ale teraz musimy to adaptować do naszych warunków, do naszego sposobu życia i do naszej kultury, tak jak my mamy w tym momencie rozeznanie. Nie mówię, że mamy zrywać ze stolicą apostolską, ale musimy wykazywać pewną dojrzałość. Czy ją mamy? To już jest inne pytanie, które musimy sobie postawić i wydaje mi się, że odpowiedź na nie może być dużo bardziej bolesna, aniżeli odpowiedź na to, czy rozumiemy papieża Franciszka, czy rozumieliśmy papieża Benedykta XVI.
Ja tak jeszcze odwrócę to swoje poprzednie pytanie, właśnie dotyczące tego, że papieże jednak wychodzą ze środowisk i gdzieś można by było się zastanawiać na ile będą otwarci na inne środowiska i inne kościoły, te no, w państwach kościoły narodowe. Natomiast przeczytałam w jednym z, tak szybko przeglądając gdzieś portali popularnych w internecie, że głównym wykładnikiem pontyfikatu Wojtyły były pielgrzymki. No, pewnie bym trochę dyskutowała z takim stwierdzeniem, bo brzmi to w sposób bardzo uproszczony, ale tak sobie pomyślałam nad tym zdaniem, że właśnie to, że no, Jan Paweł II ruszył w świat, jest chyba najlepszym też dowodem na to, że to nie był tylko pontyfikat, który no, przyszedł z problemami polskimi do Watykanu, czy też chciał te problemy polskie światu pokazać, ale to przede wszystkim była niesamowita otwartość na każdy zakątek niemal kuli ziemskiej. No i to, co ksiądz przed chwilą powiedział, że te problemy wszędzie są w tym podstawowym wymiarze takie same.
Ja myślę, że mógłbym wrócić do tego, co mówiłem na początku, do tego opisu miejsca, którego dokonał Jan Paweł II w Wadowicach. Mnie się wydaje, że to było takie właśnie też i wyczucie błogosławionego Jana Pawła II, który owszem, mógłby zaprosić tych ludzi do siebie, nawet mógłby sfinansować ich przyjazd i tak dalej na tej zasadzie. Ale wydaje się, że inaczej człowiek słucha w miejscu, które jest miejscem jego urodzenia, w tej takiej tej ojczyźnie swojej, dlatego że tutaj jest u siebie. I jeżeli ktoś przybywa do niego i z nim rozmawia na jego gruncie, w miejscu jego urodzenia, w miejscu jego kultury, w miejscu, które jest miejscem serdecznym dla niego, zupełnie inaczej ta rozmowa przebiega, bo ja się wtedy czuję pewny. Ja nie jestem gościem, nie jestem kimś
jestem gospodarzem,
nie jestem kimś, kto musi uważać na to, co jest w tamtych w środowiskach przyjęte, tylko jestem tu u siebie. Taki człowiek jest bardziej otwarty, taki człowiek jest bardziej serdeczny. I mi się wydaje, że Jan Paweł II tę właśnie rzecz wyczuł, że trzeba z ludźmi rozmawiać tam, gdzie oni są. To, co powtarza dzisiaj Franciszek, mówi, nie czekajcie, aż oni przyjdą do was, bo może trzeba pójść tam, gdzie oni rzeczywiście są. Może tam są, jesteśmy potrzebni, żeby im ich odkryć. Oczywiście, no, jak każde słowo papieskie, zresztą Jana Pawła II tak, żeby można przekręcić bardzo łatwo i stworzyć z tego coś, co jest przeciwnego całkowicie myśli papieskiej, co zresztą redaktor Scalfari zrobił i potem jeszcze dodatkowo powiedział, że on sam wymyślił ten właśnie wywiad, prawda? No tutaj no, trzeba mieć dużo rozwagi, żeby umieć postępować ze współczesnymi mediami, ale wydaje mi się, że ten nurt Jana Pawła II, odkrywania człowieka w tym miejscu, w którym on jest, został zachowany w Kościele. Myślę, że kontynuował to także papież Benedykt XVI. Przypomnijmy sobie jego wizytę w Polsce, kiedy on na przykład w czasie przemówienia do kapłanów w katedrze warszawskiej powiedział słowa, które wydawałoby się powiedział no, ktoś, kto pochodzi z Polski, gdzie on powiedział o tym, że proboszcz nie powinien być zajmować, może inaczej, nie powinien przede wszystkim w swoich priorytetach stawiać na jakieś sprawy administracyjno-materialne, bo od tego są inni. No ktoś powie, no świetnie uderzył, bo akurat rzeczywiście taki mieliśmy obraz księdza. Myśmy mieli taki obraz księdza, który lata wokół parafii i na tą sprawę nie ma czasu na rzeczy duchowe.
I łata dziury w
suficie. Na tej zasadzie. No, ktoś powiedział, no to znaczy, że papież doskonale zna realia Polski. Może właśnie dlatego. To kontynuował Benedykt XVI, kontynuuje Franciszek, papież Franciszek. Tą drogę Jana Pawła II, odkrywać człowieka, który tam, gdzie on w tym momencie jest. I to jest, wydaje mi się, bardzo dobra droga.
Dziękuję księdzu za obecność w studiu, ksiądz Jacek Świątek. Zapraszam Państwa, za tydzień rozmawiać będziemy o kolejnym kluczu pontyfikatu. Papież młodych, temat też niezwykle obszerny. Zbliżają się kolejne Światowe Dni Młodzieży. Już się do nich w zasadzie przygotowujemy. Papież Franciszek młodych zaprosił do Krakowa. To jest ogromna radość oczywiście dla nas Polaków, że będziemy mogli no, tutaj duży wysiłek organizacyjny ponieść i również w ten sposób, w sposób duchowy i w sposób ten organizacyjny przygotowywać się. Ale to oczywiście przecież nie tylko Światowe Dni Młodzieży. Szerzej na ten temat za tydzień po godzinie 18:00. Zapraszam bardzo.